podcast klimatyczny, Marcin Maziarz,
dr Paweł Owsianny, Notecki Instytut OAM w Pile.
A rozmawiamy o powodziach, o zalaniach miast, które miały ostatnio miejsce i w Polsce, i w Niemczech, i w Austrii. Generalnie cała Europa Środkowa została miejscowo, punktowo zalana. Rok temu w podcaście klimatycznym rozmawialiśmy o tym, że jest sucho. Co się wydarzyło tak naprawdę?
No, nic nadzwyczajnego.
Poza tym,
że punktowo dzieją się rzeczy skrajnie pogodowe, nie tyle klimatyczne, co pogodowe, związane właśnie ze zmianami klimatycznymi, które może ktoś jeszcze niedawno nie wierzył, że nadejdą i że będą bardzo gwałtowne, no to ma właśnie dowody na to, że oby na jego terenie się takie nie wydarzyły, takie zarówno związane z opadami, tak jak w tych miejscach, które wymieniłeś, ale także związane na przykład z gwałtownymi wiatrami. Jesteśmy w północnej Wielkopolsce, nie wiem, czy Państwo wiedzą, w ostatnią niedzielę pomiędzy Nadarzycami a Bornym Sulinowym zmiotło kilka oddziałów
leśnych
z powierzchni prawie. Czyli taki mamy powrót do tej sytuacji sprzed kilku lat na wielkim terenie wówczas, a tutaj miejscowo, no i jeśli to jest teren leśny, to nam się wydaje, że się
nic nie stało
w zasadzie, nie było tam obozu harcerskiego, nie było tam ludzi. Leśnicy sobie z tym poradzą, z przywróceniem tego lasu, natomiast jeśli to trafia, tak jak w Czechach, na miejscowość, no to tej miejscowości nie ma, tak?
Widzieliśmy tą trąbę powietrzną. Tak. Ta gwałtowność rośnie ostatnio.
No, gwałtowność rośnie, bo przede wszystkim mamy ogromne kontrasty związane z temperaturą. Jak mamy ogromne kontrasty z temperaturą, no to jest różnica w ciśnieniu. Jak jest różnica w ciśnieniu, no to wieje wiatr. I on jest, im większe to są te amplitudy, te różnice, tym zjawiska pogodowe są większe. To się wiąże z tym, że najszybciej ocieplającą się strefą jest strefa arktyczna. Nie wiem, Państwo może sobie nie do końca zdają sprawę, ale to zimne, teoretycznie przynajmniej zimne powietrze arktyczne od naszego powietrza tutaj w strefie umiarkowanej, a dalej w strefie zwrotnikowej jest oddzielone prądem strumieniowym, który płynie
sobie. No i on
sobie
zwariował, widziałem ostatnio taki rysunek.
No i on powinien płynąć sobie jak, generalnie przede wszystkim powinien sobie płynąć, jak jest duży kontrast, jak dwartka rzeka. Tak, to jest wiatr w troposferze, czyli
jak wysoko?
No, 7,5-15 kilometrów mniej więcej. Powyżej ziemi i on sobie tam płynie i oddziela nam to chłodne powietrze od ciepłego. Problem polega na tym, że w związku z tym, że jest i on płynie sobie jak górska rzeka wartkim, prostym nurtem.
Stąd strumieniowy.
Natomiast dzisiaj powinniśmy powiedzieć, że on nie jest strumieniowy, tylko rzekonizinny, to znaczy płynie jak rzeka, przynajmniej jak nizinna rzeka, która zwalnia i zaczyna się wyginać, to znaczy zaczyna meandrować, tak? Są zakola, no i teraz jest pytanie takie, w które zakola nasz obszar, w którym mieszkamy, trafi. Czy trafi w zakole, które jest wygięte w stronę północną i ściąga, w to zakole napływa powietrze zwrotnikowe z południa, czy jest wygięte w stronę południową i od góry płynie chłodne, często wilgotne powietrze z północy. Tak? I takie zakole może stać po pierwsze nie wiadomo ile, bo może stać 2 tygodnie, 3 tygodnie nawet, zarówno chłodne, jak i ciepłe. I może stać w takim okresie roku, który na przykład nie jest typowy dla wysokich czy niskich temperatur. Tak? Mieliśmy po 16-18 stopni w grudniu i bywa, że mamy kontrasty termiczne z 30 paru stopni w środku lata do 15-18, czyli 15 stopni w ciągu kilku dni nam się zmienia temperatura i to też nie wiadomo często na jaki okres, na tydzień, na 2 tygodnie w ciągu lata. No i teraz pytanie jest chociażby z takiego ekonomicznego punktu widzenia, jak chcemy sobie zaplanować wakacje, tak? Czy my trafimy na upały w środku lata, czy my trafimy na, no powiedzmy, wiosnę albo późną jesień. Tak?
I czy jechać na południe, czy to samo będziemy mieli
no
w
Polsce? Problem polega na tym, że nie wiadomo gdzie jechać, bo wszędzie się to może wydarzyć. Tak? No, wiadomo, że już jak pojedziemy na duże południe, tak? No to mamy tą pogodę raczej ciepłą gwarantowaną, tak? Ale pytanie jest, czy nie będzie zbyt gorąco, bo też tak się może zdarzyć i sucho.
Wracając do powodzi, miasta, to potwierdza się kolejny raz, że to, że jesteśmy zabetonowani, że zmieniamy bieg rzek, no, chyba każdy, no nie robi nam dobrze.
Każdy chyba może sobie przypomnieć miejscowość, którą na pewno zna. Jeśli nie jest to jego miasto, to na pewno zna taką miejscowość, gdzie w środku, w centrum miasta na przykład stał kościół, był jakiś ryneczek, i dookoła tego kościoła i tego ryneczku były drzewa, a dzisiaj tam jest betonoza tak zwana, czyli wszystko, co się dało, to zostało zabetonowane piękną kostką brukową czy nawet granitową, a na tym stoją klomby ustawione, czy nawet drzewa
w donicach,
tak, postawione na tym skwerku, na tej patelni. Po prostu, to też mieliśmy takie przykłady spektakularne.
Smażenia
jajek. Moim zdaniem młodzi ludzie powinni w każdym swoim mieście taki eksperyment przeprowadzić. Tak? Jak już jest 60 stopni, beton, czy ta kostka nagrzana, to spokojnie można takie jajko
zróbmy
smażyć.
Narodowe smażenie jajecznicy.
Tak, myślę, że powinniśmy zrobić taką akcję ogólnopolską związaną właśnie ze smażeniem jaj, żeby uzmysłowić po prostu też społeczeństwu, co się dzieje, ale też pokazać no, radom miast, gmin, że nie tędy droga, tak? Że każde drzewo w mieście powinniśmy się zastanowić 15 razy, czy je wyciąć. Oczywiście są drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu, są drzewa, które żyją krócej, są drzewa, które żyją dłużej w mieście, w ogóle w swoim naturalnym biologicznym cyklu życiowym, więc to wszystko jest do rozważenia, ale powinniśmy się nad tym naprawdę mocno zastanawiać, zanim cokolwiek zabetonujemy i cokolwiek wytniemy, bo raczej nas czeka trend w drugą stronę, że będziemy sadzić tam, gdzie się da, tylko pytanie jest, czy nie będziemy musieli poświęcać bardzo, bardzo dużo czasu, energii, wody, żeby utrzymać takie drzewo, żeby ono się usamodzielniło, to znaczy, żeby miało taki system korzeniowy jak to wielkie, które jest w stanie wytrzymać okresy suszy i też okresy zalania, okresowego, przynajmniej krótkiego zalania.
W podcaście klimatycznym staramy się przekładać to, co dzieje się na świecie, na nasze warunki lokalne. Mhm. Czy w regionie grożą nam takie właśnie miejskie powodzie, jak w Austrii, w Niemczech, na południu Polski? W historii Piły powódź się zdarzyła.
No, mamy to szczęście, że nasze rzeki płyną z północy na południe tutaj, czyli nie dotyczą nas w większości te powodzie wczesnowiosenne związane z roztopami. To też widzimy, że mamy lata, gdzie nie mamy śniegu, a potem trafi się jeden rok taki, gdzie tego śniegu będzie bardzo dużo i w takim wypadku no, mogłoby dojść, zwłaszcza gdybyśmy mieli rzeki z południa płynące, z terenów górskich, że ta fala powodziowa by do nas dotarła. Mamy takie szczęście, że śniegu na północy od nas nie ma aż tyle zwykle, żeby gdyby go napadało i by przyszło gwałtowne ocieplenie, żeby on się w krótkim terminie stopił, no to na pewno przynajmniej podtopienia moglibyśmy mieć. Natomiast no tutaj musiały być to tak intensywne opady, jakie mieliśmy właśnie w Belgii, w Niemczech, w Austrii, których żaden system w tej chwili miejski nie jest w stanie odebrać. Tak, bo my mamy bardzo dużo miejsc zabetonowanych i mamy te studzienki odbierające wodę właśnie z powierzchni, z ulic, między innymi z placów, z naszych dachów, tak? I problem polega na tym, że ten system kanalizacji burzowej nie jest w stanie w tak dużej ilości wody w tak krótkim czasie odebrać, więc wszystko, co jest w jakichś zagłębieniach terenu, właśnie nieraz widzieliśmy jakieś przejazdy pod wiaduktami, tak, które są niżej, no to tam woda musi się zebrać, tak? Woda musi się zebrać, bo ten kanał burzowy do Gwdy w Pile nam tego nie jest w stanie odebrać. Natomiast dlatego wiemy, że też trzeba sobie uświadomić, że w wielu naszych miastach mamy jakieś mniejsze strumyki, które są na przecinające nasze miasta i tak na przykład też jest w Pile, w Poznaniu, w wielu miejscowościach, że one są całkowicie na terenie miasta skanalizowane, zabetonowane, płyną pod powierzchnią
chodnika.
Pod powierzchnią chodnika, ulicy. Nawet często jak przepływają przez park, to tego też nie widać, albo na krótkim odcinku to widać tylko, tak? A powinniśmy budować na przykład na terenie takich chociażby parków, powinniśmy budować zbiorniki towarzyszące takiej dolinie, że jak pojawi się wysoki poziom, ona może być sucha, to zagłębienie może być suche większą część roku, ale jak się pojawi coś takiego, no taki większy opad, to jest gdzie tą wodę przechwycić na długości takiego strumienia, czyli naturalnej zlewni, w której miasto jest. Popatrzmy sobie na Gwdę. W mieście Pile. No, brzegi są prawie na całej długości miasta zabetonowane i rzeka jest dość mocno wyprostowana. Tak? Ma starorzecza jeszcze, widzimy chociażby na terenie Mostów Królewskich, widzimy starorzecze. Ono ma połączenie z Piłą, z Gwdą oczywiście, z Gwdą, ale one nie funkcjonują normalnie jak starorzecza, tak? W dużej mierze. Albo na przykład nie ma systemu takiego, żeby ta woda została zatrzymana w starorzeczach, gdzie jak jest wyższy poziom wody, to ta woda napływa do starorzecza, ale nie może wrócić do rzeki, tak? Że utrzymujemy tą wodę też w tym miejscu dla otoczenia po prostu, w którym to się znajduje, tak? Wiele teraz rzecznych w wielu miastach jest zabudowanych różną infrastrukturą. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że powstaje nam piękny teren rekreacyjny na terasie zalewowej, żeby było jasne, terasie zalewowej Gwdy. I pewnie myślę, że się ta powódź tutaj nie wydarzy, ale jeśli miałaby się wydarzyć, to ten teren zostanie zmieciony po prostu, z ten teren rekreacyjny z tarasy zalewowej. Tak?
Czyli trzymamy rękę na pulsie. Dzięki za rozmowę.